Studio za Nysą.
I biegniemy za Nysę, biegniemy za Odrę, biegniemy może nawet za Łabę pobiegniemy, a to wszystko dzięki naszemu studiu, dzięki naszemu redaktorowi Jan Bogatko. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, będziemy biegnąć w innym kierunku w zasadzie, aczkolwiek i ten kierunek, który kolega wskazał, jest też bardzo dobry. Będziemy biec w kierunku Wilna, żeby dowiedzieć się, co tam się wydarzyło. To znaczy, to już państwo znają z wiadomości i moje informacje byłyby spóźnione. Ale jak w Niemczech reaguje się na wyniki szczytu natowskiego w Wilnie, które dla Ukrainy nie są specjalnie zadowalające? I dlaczego i skąd się to wzięło, że Niemcy wyhamowują proces członkostwa Ukrainy w NATO? Niemcy należą przecież do jednych z najważniejszych dostawców broni dla Ukrainy. A tutaj po prostu rząd federalny, lewicowy rząd w Niemczech nie chce doprowadzić do szybkiego wejścia Ukrainy do NATO. Owszem, jest słynny artykuł 5, który mówi o tym, że należy natychmiast przystąpić z pomocą militarną w sytuacji zaatakowania państwa członkowskiego przez jakieś państwo X, ale oczywiście nikt nie chce, aby doprowadzić do tego, by doszło do wojny. Doszło do wojny w Niemczech, doszło do wojny światowej, jeżeli miałaby być prowadzona wojna przeciwko Rosji. Decyzja Berlina, utrzymują niemieckie media i są co do tego w zasadzie zgodne, decyzja Berlina o tym, żeby nie przyspieszać procesu członkostwa Ukrainy w NATO, nie wystosować wobec Kijowa oficjalnego zaproszenia do członkostwa w NATO, zapadła na długo przed szczytem. O tym się zresztą mówiło we wszystkich mediach, pisało we wszystkich gazetach. Lewica bardzo boi się wojny, wprowadzenia do wojny. Zawsze ociągała się. Przecież pomoc początkowa dla Ukrainy była bardzo, bardzo skąpa. Teraz jest na wyższych obrotach, ale to w zasadzie nie oznacza nic bez tej perspektywy. Minister Obrony Narodowej w Niemczech, Pistorius, w audycji telewizyjnej Tagesthemen, to jest program telewizji niemieckiej, oczywiście mówił o tym, że bardzo dobrze zrobił rząd w Berlinie, że powstrzymał się od śpiesznych decyzji w kwestii członkostwa Ukrainy w NATO. Obawia się, że wystosowanie tego zaproszenia wobec Ukrainy mogłoby doprowadzić do bezpośredniego konfliktu z Rosją. To znaczy, innymi słowy, konflikt już mamy, tylko miałby być teraz bezpośredni. Co się rozumie przez bezpośredni konflikt, no to każdy wie, to po prostu Berlin obawia się, żeby rosyjskie rakiety nie spadały na niemieckie terytorium. Ciągle rząd Niemiec podkreśla, że ten słynny artykuł 5 traktatu NATO, który reguluje kwestię przystąpienia do wojny członków Sojuszu Północnoatlantyckiego na wypadek napaści na jedno z państw do niego należących, a mianowicie tylko raz do tej pory był ten artykuł 5 uruchomiony, to jest po słynnych terrorystycznych zamachach w USA po 11 września 2001 roku. Teraz istnieje obawa, że gdyby Ukraina miała wejść do NATO, to doszłoby do regularnej wojny z Rosją. Niemcy podkreślają tutaj, że robi się w zasadzie bardzo dużo, że w Wilnie podjęto bardzo ważne decyzje. Wskazuje się tutaj na Szwecję i na Finlandię, ale to jest wszystko raczej za mało, uważa dyrektor Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Christoph Heusgen, który skrytykował na to, że po prostu nie dano nawet najmniejszego sygnału dla Ukrainy w kwestii w niedalekiej przyszłości przyjęcia do NATO. Oczywiście ta sytuacja nie satysfakcjonuje Niemców, ale Ukrainy, ale nie satysfakcjonuje Niemców, którzy są krytyczni wobec rządu w Berlinie. W gruncie rzeczy rząd federalny wątpi, że można by przygotować jakiś bardzo poważny plan wejścia Ukrainy do NATO, jak długo Ukraina znajduje się w stanie wojny i nie ma bezpiecznych granic. No to są oczywiście, to by w zasadzie oznaczało, że nigdy nie będzie Ukraina mogła wstąpić do NATO, dlatego że Rosja zawsze będzie dbać o to, by Ukraina nie miała bezpiecznych granic i tutaj zawsze byłyby jakieś konflikty i to by pomału mogłoby zacząć przypominać sytuację na Bliskim Wschodzie i to po prostu wymagałoby nieco innych regulacji dotyczących obrony Ukrainy przed agresorem. Jest wysoce prawdopodobne, że Rosjanie prowadziliby tę wojnę bez końca. I tutaj pojawia się znowu historia, że ewentualne członkostwo NATO mogłoby być punktem do rokowań, jeżeli miałoby dojść kiedykolwiek do pokojowych rokowań między Rosją a Ukrainą. Można wyjść z założenia, że Niemcy mogą liczyć na to, że jeśli Ukraina w jakiś sposób w toku tych rozmów pokojowych z Rosją doszłaby do pewnego porozumienia, to wtedy można byłoby otworzyć kwestię członkostwa Ukrainy w NATO, ale Ukraina się oczywiście pyta w tej sytuacji, no to po co nam wtedy to członkostwo, jak musielibyśmy zrezygnować na przykład z dużych części terytorium Ukrainy na rzecz Rosji, tylko po to, żeby otrzymać możliwość, zaproszenie, wejścia do NATO w sytuacji, kiedy odpadłyby wszelkie możliwości, warunki prowadzenia wojny z tego powodu, że praktycznie byśmy dokonali pełnej kapitulacji. Stanowisko NATO oczywiście krytykowane jest na przykład także przez tygodnik Der Spiegel. Jan Puhl pisał na łamach tego tygodnika, i po prostu, że Niemcy się niczego nie nauczyły. Miały przecież mnóstwo różnych ostrzeżeń i w zasadzie w Wilnie zachodnie mocarstwa nie wykorzystały nadarzającej się okazji do wzmocnienia wschodniej flanki. Ponownie zignorowano wschód, pisze Puhl z jego doświadczeniami. Tutaj jest mowa o Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii, nazywanych przez niektórych komentatorów krajami bałtyckimi, jak gdyby Finlandia, Szwecja, Polska, Niemcy i Rosja nie były też takimi państwami. Tutaj po prostu jest to stara z czasów kolonialnych rosyjskich przyjęta zasada określania tych krajów, tak podsponując je Prybałtykom po prostu, tak jak Przemiślański kraj czy Galicja, na przykład w odniesieniu do południowej Polski rozbioru austriackiego pierwszego. No ale to jest w chwilą, kiedy wracajmy do spraw ukraińskich, kiedy pierwsze bomby spadły na Kijów, a zanim jeszcze spadły i zaczęła się wojna, to szef niemieckiego wywiadu przebywał z wizytą w Kijowie i błyskawicznie stamtąd uciekał, a w ambasadzie niemieckiej palono wszystkie dokumenty, żeby nie dostały się w ręce wroga. Wtedy zakładano, że za 3 dni Ukrainy nie będzie, a tymczasem jest. Niestety okazało się, pisze Puhl, że Polacy mieli rację, ponieważ widzieli w osobie Putina tego zbrodniarza, a nie partnera, jak to widział Zachód i jego sojusznicy w Polsce, na przykład partia Platformy Obywatelskiej. Teraz zgromadzenie szefów rządów z 31 krajów członkowskich pod presją Waszyngtonu i Berlina, pisze Pól, ledwie wyszło poza mglistą deklarację złożoną na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku, obiecując Ukrainie wejście do NATO w nieokreślonym terminie, czyli na zachodzie bez zmian.
Ale nie wiem, czy tak całkiem bez zmian, panie redaktorze. To od opowieści o NATO tutaj nie mam pytań, bo wszystko jest całościowo wyjaśnione, ale mam pytania co do wewnętrzne życie polityczne Niemiec, panie redaktorze. Patrzę na sondaże, może nie tak często, bo to jednak inny kraj, a my też mamy swoją własną kampanię wyborczą i sondaży w Polsce partyjnych co niemiara, no ale jak się zerknie raz na jakiś czas, to widać jedno, AfD rośnie w siłę. Ostatni sondaż widziałem sprzed kilku dni, gdzie ta partia już notuje 22% poparcia i goni już, nie tylko, że wyprzedza i przegoniła SPD, no ale goni koalicję chadeków. Co to oznacza i jak się mówi w kulturalnych towarzystwach niemieckich, czy klubach, czy kawiarniach o tejże partii?
Niemcy nie mają niestety tradycji kawiarnianej, mają tradycję knajpianą, tak zwanych Stammtische.
No i piwiarni.
No i piwiarni, oczywiście. I to jest nieco inna kultura, ale skutek tych dyskusji jest mniej więcej taki sam. Nie, ten rząd Niemiec, aktualny rząd Niemiec, aktualny lewicowy, podkreślam, rząd Niemiec pod egidą słabej SPD, słabnących zielonych i prawie nieliczących się liberałów, to jest bardzo mocno krytykowany przez Niemców, którzy nie chcą po prostu tego rządu. I to wszystko, co się dzieje w tej chwili w Niemczech, to trzeba patrzeć właśnie z tego, pod tym kątem widzenia należy to obserwować. Oczywiście AfD jest partią silną. Jest partią bardzo opluwaną, bardzo ostro krytykowaną, często niesprawiedliwie przedstawianą. Uważa się ją za reinkarnację NSDAP albo coś takiego. To nie jest żadną prawdą. To jest konserwatywna partia, która realizuje swoje cele w sytuacji, kiedy prawica, szkoda można by powiedzieć, w postaci CDU, CSU zawiodła, przechodząc na bardzo lewicowe pozycje w toku ostatnich kilku lat. To się zmienił ten pejzaż. Ci ludzie zachowują się zupełnie inaczej, mówią zupełnie inaczej. Przecież przypomnijmy sobie to wszystko, co się wydarzyło za ostatnich lat rządów kanclerz Merkel ze słynnym welcome dla przybyszów, osadników z krajów Azji i Afryki, którzy przyjechali do Niemiec i którzy przeprowadzili tę słynną manifestację swoich uczuć, zwłaszcza wobec Niemek w noc sylwestrową w Kolonii. Mamy cały czas w Niemczech duże, olbrzymie problemy z migrantami. Ostatnio nawet w Zgorzelcu, w niemieckim Zgorzelcu zakłócono bal maturalny. W Niemczech jest nieco inna tradycja, mianowicie nie ma studniówek przed maturą, tylko bal odbywa się zaraz po maturze. Może to i lepsze, bo wtedy wszyscy mają już ten papier w kieszeni i to sprawia, że ta zabawa jest bardziej radosna. No nie była ona radosna w niemieckim Zgorzelcu, bowiem banda chuliganów z krajów, które są tak chętnie przyjmowane przez różnego rodzaju lewicę, po to tylko, żeby sprawić, że ten kontynent przestaje być takim, jakim on jest, doprowadziła do awantur. To miało ten skutek, że oczywiście do niemieckiego Zgorzelca przyjechał nawet premier rządu krajowego w Saksonii, żeby uspokajać i mówić, nie, my się na to nie zgodzimy, tu muszą być przeprowadzone ostre procesy, musimy ostro ich ukarać. No stara się jak może CDU, przynajmniej tu w tej strefie przygranicznej, doprowadzić do tego, żeby ten bardzo mocno uderzający w Niemców problem, a mianowicie problem imigracji, na który tak się cieszy pani Ochojska w Polsce, żeby on został raz na zawsze ukończony, co jest rzeczą prawie beznadziejną, bo w sytuacji, kiedy wydaje się nakazy deportacji, to z tych nakazów deportacji w Niemczech realizowany jest tylko ułamek. Jest to sytuacja w zasadzie bez wyjścia.
No i w takiej sytuacji bez wyjścia znajduje się niemiecka polityka. Ostatnie pytanie, czy sojusz partii, które patrząc na AfD, na ich sukces mówią, no może rząd, może urząd kanclerza wart jest mszy AfD-owskiej.
Ach, no jest to, nie wiem, w polityce wszystko jest możliwe. Żaden polityk nigdy nie powie słowa nigdy. Czy będzie możliwa jakaś koalicja między CDU, CSU, a FDP, a AfD? To jest kwestia trudna. No nie mam niestety kryształowej kuli i przewidzieć będzie to...
A co mówią chadecy?
Będzie bardzo trudno.
Nie ma także chadecy, trzeba już puszczać oko, bo na przykład mam informację, że zmienia się sekretarz generalny CDU, tak. Jakby tu już jakieś ruchy były wykonywane.
Tak, te ruchy są wykonywane. Oczywiście, że na tej szachownicy pionki i nie tylko pionki przesuwa się dość często. Czy, bo ja, jeżeli spojrzymy na szefa CDU, czy jest tu jednak możliwość jakiegoś wyjścia w kierunku AfD, tego nie wiem, ale nie wykluczam, że do tego może dojść w sytuacji, jeżeli AfD będzie się nadal pięła do góry tak, jak się pnie w tej chwili i to da oczywiście sporo do myślenia również znajdującej się w opozycji, aczkolwiek posiadającej największe do tej pory poparcie ze strony potencjalnych wyborców CDU, CSU.
Powiedział o tym Jan Bogatko i to było studio z Zanysą, czyli nasz rzut oka na Niemcy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo proszę, dziękuję Państwu za uwagę.
Ja co prawda na urlop jadę na Mazury, ale to nie powód, żeby mazurzyć się na antenie. Godzina 9, minut 26, za chwilę 27. Idealny moment, żeby zagrał zespół Queen. Zaraz potem raport z Kijowa, czyli nasz rzut oka na wschód.